Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Jest 10 minut po 14. Kiedyś ogrody ekologiczne były rzeczą oczywistą i popularną częścią prawie każdego przydomowego ogrodu. Dziś wraca na nie moda. Nie są już jednak częścią, ale cały nasz ogród jest w zasadzie ekologiczny. W ekosferze o właśnie takich ogrodach, między innymi o roślinach z charakterkiem, zwierzętach, które warto zapraszać do ogrodu, zielonych miejscach mocy czy zabezpieczeniu roślin przed naszym wyjazdem. Zapraszam do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
A dzisiaj gościem w studiu jest projektant ogrodów i właścicielka firmy projektowej Anna Mitrosz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co to oznacza ogród ekologiczny? Bo teoretycznie już sama nazwa ogród jest nazwą ekologiczną i powinien być, no, skoro rośliny, wiadomo, że to już się wiąże z ekologią. A co to jest takiego ten ekologiczny w tym wymiarze?
Ogród ekologiczny jest to przestrzeń, w której świetnie czuje się cała nasza natura, w której doskonale...
Nie tylko my, natura,
tak,
czyli przyroda.
Tak, doskonale, prawda? Funkcjonują zwierzęta, które występują na danym terenie. Świetnie też czują się rośliny. Ogród ekologiczny jest ogrodem, który współdziała z tym, co nas otacza, czyli z ptakami, z owadami. Jest to ogród, który promuje zdrowe warunki życia dla roślin i dla człowieka.
Współdziała, czyli rozumiem, że tworząc taki ogród, wykorzystujemy pewne naturalne elementy, które dała nam przyroda.
Tak, w ogrodach ekologicznych używamy materiałów typowo naturalnych, czyli kamienia, drewna, starej cegły, materiałów, które zostają gdzieś tam przy domach, po budowach, czyli dachówki, drewno wszelkiego rodzaju, nawet karcze, bruk dębowy, drewniany. Wszystko to, co jest naturalne i wypływające z otoczenia, jest właściwe w ogrodach ekologicznych.
Ale też pagórki, prawdopodobnie
jakieś
oczka wodne. Wszystko to wykorzystujemy, nie niszczymy, nie zasypujemy, tylko staramy się właśnie, żeby to było w naszym ogrodzie.
Ogród ekologiczny nie powinien ingerować w naturę, a wręcz odwrotnie. Powinien ją podkreślać, powinien rozwijać warunki naturalne, czyli to, co spotykamy, to, co zostajemy na działce, to, co widzimy za ogrodzeniem, powinno być wykorzystane i podkreślone. Ogród ekologiczny powinien dobrze się wpisywać w otoczenie, powinien wprowadzać gatunki, które mamy za ogrodzeniem. Też ogród ekologiczny to jest ogród taki, który wykorzystuje podłoże zastane w danym miejscu. Tak? Nie wymieniamy całej wartości gruntu, tylko korzystamy i wprowadzamy gatunki właściwe na danym stanowisku. Ogród ekologiczny hołduje miejscu. Tak? Szukamy ducha miejsca, znajdujemy go i staramy się podkreślić to, jaką wartość ma to miejsce.
I nie niszczymy tego chemią.
Tak, to jest podstawowa rzecz.
Czy da się w dzisiejszych czasach?
Nie jest to proste, ale w dużym stopniu jesteśmy w stanie, tak, poprowadzić ogród w taki sposób, żeby był naturalny i unikać w miarę możliwości chemii, która szkodzi.
Czy taki ogród wymaga generalnie więcej pracy niż taki ogród, gdzie byśmy mieli tak prosto wszystko
zrobione? Teoretycznie tak, z tym, że ogród ekologiczny bardziej wymaga od nas takiej pokory wobec tego, co nas spotyka. Tak?
Pokory, czyli właśnie,
pokory,
dobre słowo.
Pracy też, natomiast chyba tu pokora i obserwacja stanowiska jest najważniejsza.
Ekologiczne materiały, bo mówiliśmy, że w zasadzie trzeba wszystko wykorzystywać naturalne, czyli ekologiczne. Czy w ogóle takie istnieją? No bo są torby ekologiczne, mówimy o tym, no ale z tą ekologią nie zawsze one mają wiele wspólnego,
aczkolwiek mogą być
biodegradowalne, ale na przykład po 4 latach. Czy co to znaczy ekologiczne materiały?
Ekologiczne to są te, które są przyjazne dla środowiska, tak? Czyli nie tylko takie, które nazywamy ekologicznymi, bo często bywa tak, że dany materiał jest ekologiczny,
okazuje się,
że potem są z tego odpady, które nijak nie współdziałają z naturą, tak? Ekologiczne to wyprowadzone z natury, z tego, co mamy w otoczeniu. Z ziół, z warzyw, z kwiatów, z ziemi, z kamienia, z tego, co nas spotyka jakby w okolicy, tak? To będą materiały na pewno ekologiczne, czyli współpracujące, współdziałające z naturą.
Ścieżki na przykład, tak. Z jakich materiałów mogą być wykonane? No bo wszędzie jest ten polbruk.
Tak, tak.
Zazwyczaj.
Tak,
polbruk odpada?
Polbruk, czy on odpada? No jest na pewno wygodnym materiałem. W dużym stopniu, można powiedzieć, że w jakimś tam stopniu jednak jest naturalny. Tak, skała wapniowa, magnezowa jest składnikiem betonu. Niemniej jednak uznajemy, że w ogrodach ekologicznych wykorzystujemy materiały, które znajdujemy w otoczeniu, czyli kamień polny, kostkę wykonywaną z kamienia polnego.
No właśnie, mówiłyśmy o tym właśnie, dziki bruk, tak?
Tak,
to,
tak.
To ta kiedyś nazwa, że można już coś takiego kupić.
Kupić można.
Chodzi o to, że to z kamienia, takiego prawdziwego, tak, polnego, jest wykonywana kostka.
Tak, z kamieni, które na naszym terenie zostały naniesione przez lodowiec. Z tych głazów narzutowych jest wykonywana kostka otoczakowana, która w dużym stopniu przypomina właśnie dziki bruk. Natomiast jest to kostka z tego naszego granitu rodzimego. Wygląda fantastycznie, wpisuje się dobrze w otoczenie. Też panowie, którzy układają tę kostkę, przesypują puste przestrzenie tym właśnie odpadem, mielonym kamieniem, więc w zupełności jest to materiał naturalny, tutejszy, dobrze wpisujący się jakby w okolice, tak?
Czy woda na przykład jest ważna w takim ogrodzie, czy
bardzo
może być ogród
ważny
bez wody?
Może być ogród bez wody, mówimy o ogrodach stepowych i takie ogrody się też zdarzają, natomiast woda jest źródłem życia, więc zawsze jeśli chcemy mieć dużą bioróżnorodność zwierząt, ptaków, owadów, warto jest mieć zbiorniki wodne, nawet poidełka dla ptaków, małe zbiorniczki, większe, tak, żeby i ptaki, i owady, i pszczoły również, tak, i jeż, każde zwierzę, żeby mogło skorzystać z tej wody.
Od czego zacząć budowę takiego ogrodu?
Warto jest przede wszystkim przemyśleć, tak, zbadać przestrzeń. Tak jak mówiłam o tej pokorze, pokłonić się miejscu i poobserwować, co to miejsce nam oferuje, tak? Czyli warto jest określić stronę świata, siedlisko, które nas otacza, czyli czy to jest bór sosnowy, czy to jest, mamy jakąś łąkę, czy grunt. Też dobrze jest zbadać podłoże, to jest podstawa, tak, wzrostu w ogrodzie, to jest podłoże. Stacja chemiczno-rolnicza w Białymstoku takie badania prowadzi, nie jest to duży koszt, a warto, naprawdę dużo nam to pokazuje. I po zrobieniu takiego wywiadu środowiskowego warto jest zaprojektować ogród, czyli na papierze stworzyć wizję tej przestrzeni, którą chcemy uzyskać.
Bez likwidowania tych naturalnych rzeczy, które,
tak,
daje nam,
tak,
oczywiście, tak, natura, bo,
tak,
cały czas,
tak,
mówimy o ogrodzie,
tak,
eko.
Ogrodzie, tak, o ogrodzie naturalnym, gdzie wykorzystamy, tak, wykorzystamy to, co zastaliśmy, z tym, że musimy wiedzieć, co mamy, tak, musimy poznać to miejsce, znać ducha miejsca i wtedy możemy gdzieś więcej zobaczyć w tym miejscu.
Zawsze, tak, często nasi słuchacze pytają o to, jakie sadzić rośliny. Mamy z tym problem. Czy, no fajnie, chcielibyśmy od razu mieć piękny ogród, no ale może warto posadzić mniejsze i poczekać, aż wyrosną, aż się ukorzenią.
Tak.
Czyli jednak mniejsze.
Powiem, jak to wygląda z naszej obserwacji. Podobnie jak ludzie, rośliny też się aklimatyzują. Młodszy człowiek szybciej się uczy i podobnie jest też z roślinami. Młodsze rośliny lepiej się aklimatyzują. Z tym, że trudno jest stworzyć ogród z charakterem, sadząc same maluszki, tak?
No tak, bo zanim my się doczekamy, aż te maluszki, tak, będą cieszyły oko, tak, to trochę zniecierpliwienia może
być. Zwykle staramy się częściowo posadzić rośliny większe, które stworzą szkielet, taki szkielet jak do ciała, tak, który będzie trzymał całą oś ogrodu i później uzupełniamy mniejszymi roślinami. Z tym, że właśnie w wieku takim średnim, kilkuletnie sadzonki, one się przyjmują najlepiej i najszybciej się aklimatyzują, piękny wzrost dają.
Bardzo ważną rzeczą w takim ogrodzie ekologicznym jest to, żeby były tam zwierzęta. Oczywiście nie chodzi tu o koty i psy, tylko chodzi o te zwierzęta, które normalnie żyją w takich naturalnych terenach, czyli na przykład żaby, na przykład motyle, owady, ptaki oczywiście. To może zacznijmy od tego, jak ściągnąć zwierzęta. Dlaczego one są w ogóle ważne w takim ogrodzie?
Ogród potrzebuje wręcz zwierząt, tak? Jeżeli mówimy o zwierzętach, to możemy je podzielić na pewne grupy, tak? Bo mamy i ptaki, i ssaki, i gady, tak? I owady. Tu bardzo ważną sprawą jest żeby w ogrodzie w ogóle mogły funkcjonować zwierzęta i chciały się tam żyć, chciały żyć i rozmnażać, to musimy ograniczyć ilość środków chemicznych, które stosujemy, tak? I to jest jakby podstawa, od której należałoby zacząć. Również, jeżeli mówimy o nawozach, to w tej chwili mamy dużo już nawozów ekologicznych, czyli oborniki granulowane, które już nie pachną tak mocno, i komposty, i efektywne mikroorganizmy, które sprzyjają rozwojowi ogrodu i przez to możemy ograniczyć też ilość środków chemicznych używanych. Jeżeli mówimy w ogóle o zwierzętach, to często spotykamy żaby i to jest nasz sprzymierzeniec i warto mieć żaby i ropuchy w ogrodzie.
No właśnie, dlaczego?
Dlatego, że zjadają mnóstwo szkodników. Komarów przede wszystkim, tak, żaby.
No a tych w ogrodzie nie chcemy raczej.
Nie chcemy, tak. Ropucha jest świetnym wrogiem ślimaków, z czym teraz dużo osób ma problem, tak. Już nie mówiąc o tym, że pięknie śpiewają, tak, i ten ogród wieczorem gdzieś tam ożywa, ale generalnie płazy mnóstwo szkodników zjadają i warto mieć takie zwierzęta.
A co lubią właśnie takie żaby?
Żaby lubią
wilgoć. Żeby je zaprosić.
Żaby lubią wilgoć, o czym wiemy, więc warto jest mieć mały zbiorniczek wodny z płaskim zejściem, żeby te żabki mogły sobie wchodzić, tak, i wychodzić. I takie stanowiska wilgotne, tak? Jeżeli chcemy mieć żabę, to nawet niekoniecznie musi to być zbiornik wodny, ale stanowisko wilgotne, żeby skóra nie przesychała. I żaby będą nam śpiewały co wieczór.
Czy do roślin żaby mają jakieś preferencje, czy wystarczy im trochę podmokły teren?
Czy mają preferencje? Tak niekoniecznie. Bym powiedziała, że spotykamy żaby w różnych miejscach, natomiast na pewno duża blaszka liściowa chroni przed przegrzaniem, więc one chętnie gdzieś tam przesiadują pod funkiami. Wiadomo, że łąkowy teren, tak? Czy jak mamy wilgotny trawnik albo wilgotne nasadzenia trawiaste, na pewno żabę spotkamy.
Czyli tak, ściągamy żaby, bo tak. Żaby są przyjazne, lubimy tak. Żaby, ropuchy. Motyle, to jest piękna
tak,
sprawa.
Tak, och, temat motyli.
Aczkolwiek gąsienice może trochę mniej. No ale żeby mieć motyla, musimy mieć gąsienicę
tak.
Najpierw.
Tak, jeżeli mówimy w ogóle o motylach, to motyl chyba najbardziej odczuwa dużą ilość chemii w ogrodach. Jak mamy chemię, to nie spodziewajmy się motyli. Natomiast co trzeba wiedzieć, bardzo ważną rośliną w przypadku naszych rodzimych motyli jest pokrzywa. Nielubiana, natomiast musimy jednak troszeczkę zmienić zdanie na jej temat i pokochać. Szereg naszych gatunków chronionych motyli właśnie rozmnaża się na pokrzywie i chcąc mieć motyle, musimy mieć pokrzywę, bo motyl dorosły latając, tak, penetrując dany teren, szuka pokrzywy, na której może złożyć jajeczka, tak, żeby te larwy miały pożywienie, więc warto mieć kępę pokrzywy, zaproponujemy gdzieś miejsce przy warzywniku czy przy kompostowniku i wtedy mamy duże szanse i autentycznie to obserwujemy larwę motyli i w naszych warunkach to będzie i rusałka pawik, i rusałka admirał, i pokrzywnik, i kratkowiec, czyli naprawdę najpiękniejsze nasze motyle to pokrzywa. Wiadomo, że mamy motyle, których nie chcemy, jak motyl bielinek, z tym, że on nie tylko zjada kapustę, tak? Rośliny krzyżowe, żywi się roślinami krzyżowymi, więc warto zostawić gdzieś kawałeczek ugoru albo miejsca, powiedzmy tak delikatnie, mniej zadbanego, żeby te motyle pozytywne owady miały swoje miejsce także u Państwa w ogrodach, tak? Jeżeli w ogóle mówimy o motylach, to jest szereg roślin miododajnych, które ściągają motyle. I taka powszechna i lubiana roślina to Budleja Dawida, gdzie motyle z 2 kilometrów już wyczuwają zapach tej budlei, tak, i przylatują. I właściwie jak mamy dobrą pogodę, czyli nie deszczową, to za każdym razem możemy spotkać motyle na Budlei Dawida. Też wspaniała jeżówka, tak, dobre zioło, piękna bylina i bardzo chętnie właśnie obsiadana przez motyle. Też część roślin, może nawet większość miododajnych, tak, które sadzimy dla pszczół, też sprowadza motyle do nas do ogrodów. Tak? Czyli wszystko, co ma nektar, chętnie jest oblegane przez motyle.
My zaraz do rozmowy wrócimy, bo jeszcze zostały nam i pszczoły, i ptaki. To dosyć szeroki temat. A teraz piosenka.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
W Ekosferze rozmawiamy dziś o ogrodzie ekologicznym. Gościem jest projektant ogrodów i właścicielka firmy projektowej Anna Mitrosz. No mówiliśmy o tym, jak ściągnąć zwierzęta typu żaby czy motyle do ogrodu. No i właśnie bardzo ważnymi takimi zwierzętami, które warto mieć w ogrodzie, są oczywiście owady. Dlaczego?
Jeśli mówimy w ogóle o owadach, to trzeba wiedzieć, że owady są największą grupą zwierząt. I mamy szereg wspaniałych owadów, jak pszczoły czy motyle, mamy też szereg szkodników. Też trzeba wiedzieć, że 60% naszych upraw, tego co spożywamy, zapylają właśnie pszczoły. I warto pokłonić się w kierunku pszczół i sadzić w ogrodach rośliny, które zapraszają pszczoły do nas. Mówimy tutaj o drzewach kwitnących, liściastych. Wszyscy znamy miód lipowy, fantastyczny, ale jest też szereg krzewów, które mają może mało ozdobne kwiaty, ale są pożytkiem dla pszczół. Pszczoły nie tylko zapylają, ale także gdzieś tam umilają nam życie, tak? Pszczoła jest symbolem pracowitości. Dzięki pszczołom...
Jak wymrze ostatnia pszczoła, tak. Wymrze też i wymrze
Tak. Także mówi. Więc też się promuje pszczelarstwo w ogrodach. A my jako ogrodnicy, jako projektanci chętnie wprojektowujemy i zasadzamy naszym inwestorom właśnie rośliny, które pszczoły lubią. I tak jak wspominałam wcześniej, budleja Dawida, tak, czy rozchodnik olbrzymi, lawenda.
Czyli podobne, które lubią motyle.
Tak,
też.
Tak. Mhm. To mówimy też tutaj właśnie o roślinach, które są nektarodajne, tak, i zbierają pszczoły i pyłek, i nektar. Jeżeli mówimy o pszczołach, też warto jest mieć miejsce, o czym mówiliśmy wcześniej, z wodą, tak, żeby pszczoła również mogła się napić. Pszczoła potrzebuje również wody. Jeśli mówimy o pszczołach, to pamiętajmy też o tym, że unikamy chemii. Jeśli już stosujemy i musimy stosować środek, to zgodnie z instrukcją, tak? Czyli nie w momencie, kiedy pszczoła ma oblot, tak? Czyli raczej wieczorem pryskamy albo wcześniej rano.
Jest też taka teoria, tak, że tam, gdzie są pszczoły, jest tam środowisko wolne, tak, właśnie od pestycydów, tak, od różnych, tak, środków chemicznych. Także dobrze mieć pszczoły,
tak, bardzo dobrze,
i dobrze obserwować pszczoły. No właśnie, a jakieś jeszcze inne owady, typu ważki, tak, pająki, tak, których nie, tak, lubimy, tak, niestety,
pająki,
a są bardzo ważne.
Są potrzebne, proszę Państwa, nie bójmy się pająków. Jeżeli nie zaczepiamy pająka, pająk jest niegroźny.
Nas nie zaczepi.
Nie zaczepi, raczej nie. Natomiast pająki też są naszymi sprzymierzeńcami. I komary, i muchy, i mszyce. I
to szereg... wszystko, czego nie chcemy,
tak,
mieć.
Tak, szereg owadów i robactwa, którego nie lubimy, to nam pająki pomagają. Nie lubimy pająka przędziorka, tak, czyli roztocza, który gdzieś tam wysysa sok z roślin, ale pająki owadożerne jak najbardziej, tak.
Czy właśnie, żeby ściągnąć je, czy żeby zaprosić je do naszego ogrodu, co musimy mieć? Teraz jest taka moda na domki dla pszczół, czy domki w ogóle dla owadów. Czy to musi być, powinno być w ogrodzie ekologicznym takie miejsce? No tak, bo one rzeczywiście sobie znajdą takie miejsce w stercie jakiejś, czy drewna leżącego gdzieś z boku, ale gdybyśmy chcieli tak specjalnie je uhonorować... Mhm.
Domki dla owadów są pięknym pomysłem, z tym, że takim bardziej chyba plastycznym zabiegiem. Najkorzystniej jest zostawić w jakiejś tylnej części ogrodu taką część dziewiczą, czyli zostawić trochę chwastów albo powiedzmy ziół, nazwijmy to tak pięknie, ziół dla owadów, żeby miały gdzie mieszkać, gdzie miały zimować. Też kompostowniki są dobrym miejscem, w którym zimują owady. Też warto jest zostawić przy kwitłe byliny i liście na zimę. Kiedyś mieliśmy taką tendencję, że wszystko się maksymalnie czyściło i sprzątało jesienią. Okazuje się, że warto zostawić stertę liści dla jeży, dla biedronek zimujących, dla motyli zimujących. Tak, motyl cytrynek zimuje właśnie w liściach. Więc jeżeli mamy drzewo liściaste, oczywiście należy z trawnika sprzątnąć, bo trawa się odparza, ale jeżeli te liście leżą gdzieś tam na korze, czy w miejscach nasadzeń, czy na rabatach bylinowych, zostawmy te liście dla owadów. Niech mają ten swój lub u nas, tak?
Poza tym zawsze jest taka w ogrodzie część robocza, która jest trochę bardiej zaniedbana.
Dobrze jak jest. Dobrze, tak, jak jest. Dobrze, okazuje jak się, jest, że dobrze jak jest.
Raczej, że niektórzy zapominają,
tak,
czasem.
Raczej jest taka tendencja do maksymalnego czyszczenia, tak jesteśmy przyzwyczajeni, a okazuje się, że powinno być takie miejsce właśnie z kompostem, z pokrzywą, z liśćmi. Tam zimują nasze dobre owady. I też część dobrych zwierząt.
Owady, tak, pszczoły, żaby, to są wszystkie rzeczy, wszystkie zwierzęta, które warto mieć w ogrodzie.
Tak.
Jeże.
Tak. Tak.
Też
tak,
warto.
Tak, jest wspaniały. Wspaniały sprzymierzeniec, chronione nasze zwierzę, przesympatyczne, tak? Jeżeli w ogóle mówimy o jeżach, to jeż lubi spokój. Jak mamy koty czy psy, no to wiadomo, że musimy gdzieś tam uważać, bo ten jeż nie będzie chciał nas się zadomowić. Jeż, żeby chciał mieszkać czy założyć gniazdo, potrzebuje sterty gałęzi, liści, czyli takiego suchego zakątka, gdzie nie będzie zaczepiany, gdzie będzie czuł się swobodnie. Jeże również nie lubią chemii, tak? Czyli jeżeli pryskamy nasze ogrody, to tam nie ma szans, żeby mały jeżek się pojawił, bo niestety zginie, tak? Jeż woli stanowiska suche, tak jak żaby wolą bardziej wilgotne, to jeż woli zarośla bardziej suche, rozłożyste gałęzie z warstwą liści, to jest właściwe miejsce dla jeża. Jeżeli mówimy w ogóle o jeżach, są fantastyczne na ślimaki.
Lubią ślimaki zjadać,
tak, te ślimaki, których my bardzo nie lubimy, czyli tak zwani najeźdźcy, tak, bez skorup. Jeż jest świetny. Również żywi się owadami. Na pewno się przydaje.
Niekoniecznie lubi jabłka, chociaż zazwyczaj w bajkach widzimy jeżyka z jabłkiem na grzbiecie, ale to jest tylko bajka.
Tak, to prawda.
Czyli jeże, to też jest bardzo ważna rzecz. No i oczywiście może jedna z najważniejszych, czyli ptaki. Ptaki warto mieć w ogrodzie. Tak. Dlaczego?
Ptaki również spożywają, żywią się owadami. Często właśnie tymi, których nie chcemy. Żeby ptaki mogły istnieć w naszych ogrodach, potrzebujemy zarośli, czyli powinny być to ogrody trochę takie zapuszczone, albo przynajmniej jakaś część takich krzewów czy drzew z większymi koronami, bo ptaki również lubią spokój, tak? One gdzieś tam tolerują nas, natomiast nie chcą ciągłego zaczepiania, tak? Czyli jeżeli mamy żywopłoty pierzaste, luźne, to nie tnijmy ich w okresie od kwietnia do końca sierpnia, tak nawet do września, żeby te ptaki mogły sobie spokojnie tam bytować, wychować nowe pokolenie. Jeżeli mówimy w ogóle o ptakach, to ptaki szukają stanowisk, gdzie jest dużo pożywienia. I mamy, jak wiemy, dwie opcje, tak? Albo szkodniki i nie używajmy chemii w miarę możliwości, bo nie będzie tych ptaków. I krzewy, drzewa owocowe. I też jeśli myślimy o ptakach, powinniśmy w taki sposób zaprojektować ogród, żeby pojawiały się owoce na przestrzeni całego sezonu. Czyli zaczynamy od możliwie najwcześniej bzu czarnego, morwy i później idziemy krzewami owocowymi, które również zostawiają owoce na zimę, jak jarzębinę, aronię. Czyli powinniśmy przewidzieć ten cykl rozwojowy krzewów owocowych, aby ptaki miały pożywienie.
W zasadzie można ściągnąć te ptaki, zacząć ściągać już zimą, tak, dokarmiając. Tak, i one się przyzwyczają, że tutaj jest dobry dla nich klimat, że tutaj mieszka osoba, która lubi ptaki i będą przelatywały także później.
Tak.
Na przykład osoba, która nie żałuje wiśni. Szpakom.
No to nie jest takie proste, nie żałować swoich drzew owocowych, tak, i krzewów. Z tym, że trzeba wiedzieć, że ptaki są inteligentne i nawet jeśli my ochronimy siatką, to znajdzie się taki spryciarz, który znajdzie otwór i poprowadzi resztę, tak? Czyli niestety trzeba gdzieś tam czasami straszyć te ptaki, żeby te czereśnie były, tak, czy wiśnie. Niemniej jednak warto też mieć trochę takich krzewów, które jedzą tylko ptaki, tak, jedzą owoce tylko ptaki. Jeżeli mówimy w ogóle o dokarmianiu, to też trzeba jakby z głową dokarmiać ptaki, czyli w momencie, kiedy jest ten okres najcięższy, czyli albo mamy duże mrozy, albo na przedwiośniu, kiedy już tego pożywienia jest mało, i warto też wziąć pod uwagę, co dajemy ptakom, czyli jeżeli już karmimy ptaki, to tym, co powinny jeść, czyli nasionami oleistymi i z jakiegoś pewnego źródła, tak, niesolonymi, to jednak sprzyja. I warto też mieć te karmniki w miejscach, gdzie mamy rośliny, które później będą potrzebowały opieki tych ptaków. Ja zaobserwowałam na przykład, że karmnik z pestkami słonecznika nad różą pnącą owocuje tym, że później ta sikorka przylatuje przez okrągły rok do tej róży, tak, czyli również na początku je pestki, a później zjadam szyce z naszych róż, tak, co jest wspaniałe.
A sikorka jest ogromnym żarłokiem, bo tak, je podobno nawet tyle owadów, ile sama waży.
Tak.
A szpaki, a propos właśnie tych wiśni, szpaki są znowu dobre na komary.
Tak,
także no, zapraszajmy komary. Te ptaki, podzielmy się tą wiśnią, czy jakimiś innymi czasem także. Jakie jeszcze ptaki warto mieć w ogrodzie? Szpaki sikorki,
tak,
wróble to nam przylecą, czy
tak
chcemy, czy nie.
Wszystkie ptaki, które gdzieś tutaj bytują, warto, tak, bo one żywią się i ślimakami, i komarami, tak? No nie lubimy ptaków drapieżników, ale są piękne, tak? Sójka jest drapieżnikiem, jest piękna. Sroka jest
zawsze
drapieżnikiem,
się cieszymy,
jest
jak przyleci,
piękna.
Tak? Budzi podziw, jak jest w ogrodzie.
Jeżeli pozwalamy naturze rządzić się własnymi prawami, to gdzieś funkcjonuje wszystko na właściwych zasadach, tak? Czyli trzeba byłoby wziąć to pod uwagę, no i pokłonić się temu miejscu, zaprosić ptaki, pozwolić im funkcjonować.
Czyli zapraszamy różnego rodzaju zwierzęta, natomiast ogród wiadomo, że jest takim miejscem przede wszystkim dla człowieka, gdzie my chcemy czuć się też dobrze, prawda? Nawet istnieje taka dziedzina już w tej chwili jak terapia ogrodem. Czy możemy w tym ogrodzie ekologicznym zaplanować sobie takie miejsca, które będą dla nas terapeutyczne?
Tak, tak. Zawsze chętnie odwiedzamy miejsca, w których możemy coś zjeść, miejsca, w których szubi woda. I miejsca wizualnie atrakcyjne, tak? Czyli kochamy kwiaty kwitnące i niezależnie od wieku, czy to jest człowiek młodszy, czy starszy, wszyscy kochamy kwiaty. Cudownie, jeżeli możemy zjeść czystą porzeczkę bez oprysków, czereśnię, poziomkę.
Przecież prosto to są, z krzaka
tak,
zerwać.
To są łatwe gatunki w utrzymaniu i warto mieć, tak? Cieszą wszystkich. Jeżeli mówimy w ogóle o hortiterapii, o terapii przez ogród, to w ogóle ogród działa antydepresyjnie, tak? Jeżeli jesteśmy gdzieś tam zestresowani, warto w tym ogrodzie pobyć trochę, pochodzić boso po rosie, pomasować receptory na stopach, tak? Przytulić się do brzozy. Brzozy uważa się właśnie za takie rośliny, które świetnie działają antydepresyjnie. Szum liści jest porównywany do szumu morza.
Czyli przynajmniej jedna brzoza w ogrodzie.
Warto byłoby mieć, chociaż brzozy pięknie w grupie wyglądają, tak? Więc na pewno kontakt z naturą pomaga nam gdzieś tam się zresetować, tak, odnowić wewnętrznie.
Rośliny iglaste, taki tak, mikroklimat
tak,
też lubimy.
Tak, jeżeli mówimy w ogóle o roślinach iglastych, to trzeba wiedzieć, że w momencie, kiedy się temperatura podnosi, ulatniają się olejki eteryczne i tak jak wiemy, tak, sos na przykład świetnie wpływa na układ oddechowy i warto też mieć takie rośliny właśnie w ogrodzie.
Praca w ogródku, no bo praca jest też, no niestety, ale częścią tego naszego odpoczywania w ogrodzie. Dziś to jest tak, że przede wszystkim to są ogrody rekreacyjne, ale wraca moda już też na tą część taką warzywną. Generalnie chodzi o to też, jeszcze zanim przejdziemy do tego warzywnika, jak pracować w ogrodzie, żeby się nie narobić, no bo no mamy odpoczywać, ten ogród ma być odpoczynkiem. Chociaż niektórzy uważają, że to, że się napracują, ma też sens. Jest to dla nich terapia. No ale generalnie wolimy więcej leżeć niż się zginać.
Na pewno motywujący do pracy w ogrodzie jest efekt, tak? Czyli warto jest zaczynać stopniowo z ogrodem. Czyli zaczynamy od roślin prostszych, gdzie ten efekt jest szybko widoczny, roślin mniej problemowych, tak jak mówiłam, na przykład poziomki.
I to nas zmotywuje też.
Tak, motywuje. Jak już widzimy, że nam te poziomki rosną i owocują, no któż nie lubi poziomek? Fantastyczne, tak? Zaczynamy od roślin prostszych, na pewno od gatunków występujących w otoczeniu, tak? Czyli jak mamy na przykład derenie gdzieś tam w pobliżu, wiadomo, że odmiany ciekawe są, mamy dereni białych i one świetnie rosną w ogrodzie, tak? Posadźmy sobie roślinę, która da nam ten efekt, tak? Jeżeli mały nakład pracy przynosi duży efekt, jest motywujące do tego, żeby rozwijać ten ogród.
Dereń to
tak?
Bardzo stara roślina, już chyba tak. W niewielu ogrodach jest tak naprawdę, chociaż wracamy właśnie
wracamy.
Do tego, zwłaszcza do jadalnego, z którego
tak,
są
tak,
świetne
tak,
nalewki.
Tak,
także dereń reklamujemy od razu. Warzywnik właśnie, tak. Ta część warzywna. Trochę inaczej się dzisiaj patrzy na warzywa.
Tak.
Oczywiście są do jedzenia, ale niekoniecznie są też elementem ozdobnym. Jak wyglądają te warzywniki?
W tej chwili łączy się bardzo często warzywa razem z roślinami ozdobnymi, razem z kwiatami. Jest szereg kwiatów, które działają też bardzo dobrze na warzywa. Na przykład mam aksamitkę, która oczyszcza podłoże z nicieni, tak? Posadzona razem z marchewką, z cebulą, zapobiega śmietkom, tak? Też dobrze się czuje w pobliżu pomidora. Pomidor lubi aksamitkę i ten ogród gdzieś tam ożywa. I jest taka tendencja, aby właśnie łączyć warzywa, zioła razem z kwiatami, aby te ogrody były takie właśnie bardziej naturalistyczne, przypominające gdzieś tam naturalne warunki niż typowe rabaty. Chociaż wiadomo, że łatwiej jest utrzymać ogród w rabatach, tak? Jeżeli w ogóle mówimy o warzywnikach, to mamy coraz więcej nowych typów warzywników i są rzeczywiście takie sposoby, dzięki którym będziemy mniej pracować w części warzywnej ogrodu i będziemy mieli efekt.
Ziołowy zakątek, też ważna sprawa. Zioła lubimy, tak. Zioła nam pachną, zioła fajnie jest zerwać. Musi być blisko na pewno domu, żeby nie chodzić na drugi koniec ogrodu, żeby zerwać bazylię czy tymianek.
Tak, i część warzywna, i część ziołowa powinna być w miarę możliwości w niewielkiej odległości od wyjścia z domu, żebyśmy mieli motywację, żeby nam się chciało, tak, pójść po pietruszkę czy koperek. Jeżeli w ogóle mówimy o ziołach, szereg ziół odstrasza komary. Trzeba wziąć to gdzieś tam pod uwagę, że to jest jakby korzystne dla nas, tak? Używamy coraz więcej przypraw i kupujemy je, a może mieć swoje własne i naprawdę warto mieć część ziołową i suszyć własne zioła. One znacznie intensywniej pachną. Wiemy, na czym są wyhodowane. Gdzieś tam też jest to powód do radości później w okresie zimowym, że to jest nasz koperek czy nasza mięta. Nikt nie ma takiej mięty jak nasza, tak? Więc na pewno warto. Jeżeli w ogóle mówimy o ziołach, to szereg ziół jest roślinami ozdobnymi, tak jak lawenda, czy piękne mięty teraz mamy, tak? Melisa. Możemy je gdzieś tam mieć również jako podsadzenia nasadzeń ozdobnych i możemy z tego korzystać.
Modne są też takie koła od wozów, które są od razu podzielone na jakby części, więc można to wykorzystać i nie musimy mieć od razu wielkiego ziołowego ogródka. A poza tym można wykorzystać rzeczywiście naturalne elementy, żeby te zioła sobie posadzić. Zioła, jakie najczęściej? Jakie mieć najlepiej?
Warto zacząć od tych mniej wymagających i cieszyć się nimi po kolei, gdzieś tam kolejne, tak? Na pewno mięta, na pewno melisa. Są mało wymagające i większość warunków tolerują i chętnie gdzieś tam używamy do wody, do herbaty. Na pewno lubczyk, prawda? Wspaniała przyprawa.
Która do wszystkiego pasuje.
Tak, która do wszystkiego pasuje i w ogóle fantastycznie wygląda i gdzieś tam pachnie.
I podobno ma działanie też odpowiednie.
Tak, ponoć tak. Na pewno też zioła, które sadzimy okresowo, bazylia, na pewno majeranek, tak? To wspaniałe zioła, gdzieś tam wspierające układ trawienny. Też mamy zioła, które nie zawsze wiemy, tak mieliśmy w tym tygodniu przypadek, że nie zawsze wiemy, że to jest zioło. Na przykład oregano jest piękne. Mamy oregano o cytrynowych liściach, tak? Jest byliną, pięknie wygląda, rośnie. Okazuje się, że to jest to nasze zioło, tak? Używane, kupywane gdzieś tam. Tymianek występują u nas dziko w lasach, a kupujemy w torebeczkach, tak? Dlaczego nie mieć w ogrodu pięknych dywanów tymianku? Fantastyczny tymianek. Pachnący w kolorze lilowym. Teraz właśnie kwitną tymianki w lasach sosnowych, można zobaczyć. I mamy szereg odmian tymianków o zapachu cytrynowym, o listkach biało-zielonych, żółto-zielonych, więc piękna roślina, łatwa w uprawie i cudowne zioło i do wody i potem możemy też wysuszyć, używać w domu. Pojawiają się też ciekawostki ziołowe. Mamy bazylię o kolorze wiśniowym, tak, piękny kolor liścia. Mamy bazylię o różnych zapachach, podobnie miętę truskawkową, grejpfrutową, ananasową, więc na pewno warto skorzystać i cieszyć się z
eksperymentować
swoim,
trochę.
Tak, zdecydowanie.
Czy są warzywa, które się nie lubią, albo na przykład warzywa i zioła, albo które się lubią i warto je obok siebie sadzić?
Będą lepiej
rosły?
Trzeba wiedzieć, że z roślinami trochę tak jak z ludźmi. Jednych lubimy bardziej, innych mniej i tak jest też z warzywami. Jeżeli byśmy gdzieś tam chcieli, tak, to wiedzieć o tym, które warzywa, czy które rośliny lubią u siebie nawzajem, warto zagłębić się w aleopatię. Możemy w ten sposób gdzieś poznać te zależności. Są warzywa, które siano od dawna razem, na przykład buraczek z koperkiem. Nasze na pewno babcie tak siały i nikt się nie zastanawiał, dlaczego tak jest, ale rośliny się lubią, tak? Marchew sadzona z cebulą na zmianę gdzieś tam zapobiega nicieniom, które wgryzają się w korzeń, bo jak ta muchówka lata, to w pewnym momencie traci orientację, tak? Bo mamy wymieszane warzywa ze sobą, a znowu system korzeniowy, jaki ma marchew i cebula, nie kolidują ze sobą, tak? W pobieraniu składników pokarmowych. Jeżeli w ogóle mówimy o ziołach, to większość warzyw lubi zioła. Zioła działają septycznie, oczyszczają podłoże. Często ten intensywny aromat odstrasza szkodniki. Też mówimy o lawendzie, że lawenda czyści podłoże, niszczy nicienie, tak? Lawenda sadzona razem z różą gdzieś tam zmniejsza ilość szkodników na róży, więc generalnie zioła są przyjazne i dla nas, i dla warzyw. Oczywiście wszystko z jakimś umiarem, tak? Bo musi być zachowana równowaga, żeby nie jedna populacja danego gatunku gatunku nie konkurowała z drugą, tak? Każdy musi mieć swoje miejsce.
Mówimy o sympatiach roślin, warzyw czy ziół, no ale jeszcze rośliny mają swoje charakterki.
Mają.
Rozmawiałyśmy o tym wcześniej i trochę się zdziwiłam, że są najeźdźcy i rośliny uległe, są księżniczki, są rośliny leniwe, są takie, które lubią, jak je głaszczemy i lubią kontakt z ogrodnikiem, a są takie niedotykalskie. Tak. No właśnie, jakie to są? Zacznijmy może od tych najeźdźców.
Tak, jest szereg gatunków, które do nas przywędrowały i zostały sprowadzone w jakimś konkretnym celu, a potem się okazało, że nie do końca to był dobry pomysł. Tak jak barszcz sosnowskiego, o którym wiemy, że parzy, tak? I gdzieś tam trudno jest się go pozbyć.
Tak, jest bardzo niebezpieczny.
Tak, jest niebezpieczny.
A znalazł sobie tutaj dobre warunki rozprzestrzenia się w całej Polsce.
Tak, rozprzestrzenia się nawet na terenie parku narwiańskiego. Wiem, że jest, bo rozmawiałam ze strażnikiem, że jest gdzieś tam strażacy z nim walczą. Właśnie z tym barszczem.
Ale no to wygląda pięknie, taki
piękna
ogromny.
Roślina, piękna. Tak jak z tylko zewnątrz patrzy, to jest przepiękna. Tak? Natomiast bardzo ekspansywna, niszcząca wokół siebie inne gatunki. No i oczywiście parząca dla nas, więc absolutnie nie chcemy takich roślin.
Czyli ewidentnie najeźdźca.
Ewidentnie. Ale mamy też gatunki, które uważamy za piękne i rzeczywiście zdają egzamin w trudnych warunkach, na przykład w ogrodach na dachach. Tu mówię o winobluszczu, który jest pięknym pnączem, fantastyczne liście, no przepiękna roślina.
Chociaż najeźdźca.
Najeźdźca, dlatego że oplata, tak, nie jest to bajkowy bluszcz duszący, ale jest to roślina, która pokrywa duże przestrzenie i w warunkach takich ruderalnych, jak mamy ciężkie warunki podłożowe, czy gdzieś tam w ogrodach na dachach, jest fantastyczny. Natomiast w ogrodach pięknie rośnie, ale trzeba wiedzieć, że za lat 4, tak, czy 5 będziemy musieli część tego winobluszczu usuwać, bo on będzie dawał przyrosty 3-metrowe w ciągu roku. I każdy pęd będzie dawał te 3-metrowe przyrosty. No i przy okazji pokryje nam różne inne rośliny.
Najeźdźcy to też stokrotki i fiołki.
Tak, jeżeli mówimy przepiękne stokroteczki, przecudne, wszyscy je kochamy i fiołki też i pachnące. Ale jak już się zadomowią w naszym trawniku, to rozkładając listki gdzieś tam, tą trawę, którą tak lubimy, tak, chcemy mieć angielski trawnik bardzo często, niszczą, tak? Chociaż tak naprawdę, no to wypadałoby przymrużyć oko. Niech będą i stokrotki, i fiołki, że są przepiękne, tak? Ale nie są to przyjaciele trawnika. Trawnika nie. Murawy ziołowej, owszem. Jeżeli chcemy mieć murawę ziołową i masować stopy ziołami, to tak. Natomiast trawnika na pewno nie.
Uległe rośliny?
No to są takie rośliny, które się wszędzie gdzieś tam zmieszczą, podporządkują i w sumie będą
na wszystko się zgodzą.
Prawie na wszystko. Może być mokro, może być sucho, tak? Jakoś tam
sobie poradzimy.
Tak, przetrwają. Na przykład jasnota gajowiec, bardzo ładna roślina okrywowa z pstrymi listeczkami, tej w suchym i w mokrym, tylko pozwólcie mi żyć, tak? Więc takie rośliny też mamy i są potrzebne, tak? W trudnych miejscach szczególnie są potrzebne.
Rośliny księżniczki.
Och tak, to te wszystkie, które zachwycają i większość osób chciałoby mieć taką królową różę, przecudną, z wielkim kwiatem, pachnącą, albo rododendrony, tak?
I te magnolie.
Są, tak, magnolie, och tak, magnolie koniecznie. To są przepiękne rośliny, natomiast mają swoje wymagania i niestety cała reszta musi się do nich dostosować, bo nie będą kwitły.
Jestem taka piękna, ale jak chcesz mnie mieć w ogrodzie, to musisz trochę poskakać ze mną.
Musisz, nie ma wyjścia. Tak.
Leniuchy?
Leniuchy to są takie rośliny, które bardzo wolno rosną. Są piękne, ale wolno rosną i zanim się wezmą, to bywa tak, że przechodzą takie stadium młodociane, 3 lata niewiele rosną, zanim coś tam urosną i już ogrodnik zaczyna się denerwować, czy ona urosła, czy nie urosła. A ona zwyczajnie musi zakorzenić się głębiej pod ziemią, żeby dać ten efekt nadziemny. Tak? I są takie rośliny, jest szereg roślin takich. I często też w ogrodach mówimy o czymś takim jak stadium młodociane, czyli ogród musi się zakorzenić pod ziemią, musi się zaaklimatyzować.
Marchewki należą do tych roślin, warzyw w tym momencie, leniwych.
Tak, to jest historia z marchewkami. Marchew potrzebuje mieć jakby głębiej wodę, żeby korzenie chciały rosnąć jako długie korzenie. I teraz jest moda na przykład na nawodnienia i mamy systemy nawadniające w ogrodach i co się okazuje, że przy warzywnikach raczej to nawodnienie to tak od czasu do czasu, bo marchew zamiast mieć piękny, długi korzeń, gdzie wydaje się, że to jest warzywo banalne, to w momencie nawodnienia się rozleniwia i wypuszcza, rozgałęzia się korzeń, tak, i nie mamy pięknej marchewki 15-20-centymetrowej, tylko taką rogatą, tak? I powód jest jaki? No, za dużo wody, ma za dobrze.
Są też rośliny, które lubią kontakt z ogrodnikiem.
Tak, tak. Szereg warzyw lubi...
dotykanie. Tak. Bo zazwyczaj niektóre tam, są niedotykalskie.
Tak, jeżeli motykujemy, zruszamy tą skorupę, tak, żeby dochodziło powietrze, jest ta ziemia gdzieś tam zruszana, warzywa są fajnie napowietrzone, korzenie mają, chętnie rosną. I jest też szereg takich bylin, tak? Nikt nie lubi, jak się go tam mocno gdzieś tam tarmosi. To trzeba wiedzieć o tym, że nie można roślin dręczyć. To nie o to chodzi. Natomiast lubią mieć powietrze w korzeniach, o czym nie każdy wie, że roślina korzeniem oddycha, tak? Powinna oddychać korzeniem, czyli nie może mieć skorupy. Nawet w przypadku mat antychwastowych, to gdzieś ta ziemia wcześniej jest zruszana, tak? Żeby to powietrze dochodziło.
A rośliny plotkują. Oczywiście przenośne.
No
przenośne.
Tak, tak. Trzeba wiedzieć też o tym, że istnieje coś się nazywa językiem chemicznym. O czym też nie zdajemy sobie z tego sprawy, tak? Że rośliny się porozumiewają językiem chemicznym. I jak Państwo poobserwują na przykład stanowiska naturalne, lasy czy jakieś dąbrowy, tak? I widzimy, że atakuje szkodnik jedną roślinę, to kolejną troszkę bardziej i jest w pewnym momencie stop, tak? Czyli gdzieś ta roślina dostała ostrzeżenie i zdążyła wytworzyć tyle składników niekorzystnych dla szkodnika, że w dużym stopniu zdążyła się ochronić, tak? Czyli ten język chemiczny istnieje.
Powiedzmy jeszcze tylko o rododendronach, o tych księżniczkach i magnoliach, ponieważ był okres, kiedy tego nie było u nas, a w tej chwili coraz częściej są te rośliny i nawet dobrze się przyjmują. To już zaczynają być nasze, hodowane tutaj, dostosowane do klimatu.
Tak, nasi polscy szkółkarze wspaniałe odmiany produkują. Mamy swoje odmiany rododendronów. Imiona naszych królów polskich, o dużej odporności. W ogóle, jeżeli mówimy o szkółkarstwie, to bardzo pięknie się rozwija właśnie w Polsce i jest duża taka tendencja i moda, żeby właśnie sadzić rośliny. I gdzieś ci się szkółkarze starają, tak?
Więc czyli rododendron, tak? Magnolia jeszcze?
Tak, magnolie też mamy. Mamy też magnolie nasze. Nie można tu wymieniać, kto produkuje. Natomiast mamy nasze magnolie o większej mrozoodporności. Z tym, że zawsze też jak gdzieś tam sadzimy, no to bierzemy pod uwagę i strefy klimatyczne, czyli na przykład na południu Polski możemy sadzić bardziej wymagające. W naszych warunkach zawsze będziemy musieli jednak je okrywać, tak?
Ponieważ to ostatni program przed wakacjami, a też już nie mamy czasu, jeszcze tylko jedno zdanie na koniec. Co zrobić z ogrodem, kiedy wyjeżdżamy? Nie chcemy rodziny ani nikogo obciążać pracą w takim ogrodzie. Czy jest jakaś, no jeśli nie mamy na przykład nawadniających systemów, chociaż już teraz są nowoczesne systemy, więc możemy o tym pomyśleć wcześniej i sobie ten system zainstalować. No co możemy zrobić?
Podstawową rzeczą jest jakby dobranie gatunków do stanowiska, tak? Jeżeli mamy gatunki właściwie dobrane do stanowiska, one powinny przetrwać okres suszy, tak? Jakiś niedługi. Więc to jest podstawowa rzecz. Teraz jeżeli mówimy o roślinach, to zawsze hartujemy też rośliny, tak jak się hartuje jakieś tam rozsady, podobnie rośliny w ogrodzie. Czyli młode rośliny podlewamy, tak? Więcej podlewamy. Ale jak jest roślina starsza, to nie przystosowujemy jej do ciągłego podlewania, tak? Czyli gdzieś tam powinna głębiej się korzenić. Jeżeli roślina się głębiej zakorzeni, ona znajdzie tą wodę, tak? W głębszych pokładach. No i wiadomo, że przed wyjazdem musimy podlać ogród. Nie ma co się oszukiwać. Hartowanie jest w porządku, tak? Ale dobrze jest podlać, nie jeden raz zatopić, tylko zrobić to kilkakrotnie w rozsądnych dawkach, aby rośliny w pełni nabrały wody.
I generalnie projektując taki ogród na samym początku, pomyślmy też o tym, że czasem wyjeżdżamy i że o systemach nawadniających po prostu. Musimy kończyć już teraz, to ostatni program przed wakacjami. No, a wakacje to chyba taka dobra okazja, żeby o ekologii, czy nawet o ogrodach ekologicznych pomyśleć, a my już do tematów i ogrodów, i innych tematów ekologicznych będziemy wracać w ekosferach od września. Dzisiaj gościem była projektant ogrodów i właściciel firmy projektowej Anna Mitrosz, Aneta Gała-Burda. Do usłyszenia.